Dzień dobry, napięcie rośnie, rośnie. Studio Wilno łączy się ze swoimi słuchaczami na falach Radia Wnet. Mieścimy się tradycyjnie w hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćko. Wyjątkowego miejsca nie tylko dla Polaków, choć rzeczywiście dla nas jest szczególne. Tu został namalowany pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego według wizji świętej Faustyny i w jej obecności stąd na cały świat wybrzmiało kluczowe orędzie Miłosierdzie Boga. Audycje będą prowadzić tradycyjnie Agata Antoniewicz
i Ewa Szturo.
No cóż, słów kilka o pogodzie, która w chwili obecnej jest jak najbardziej słoneczna. Żar leje się z nieba, fala upałów dotarła również tu do Wilna. Około 20 kresek na plusie i tak ma się tu utrzymać do końca tygodnia. Na zegarach mam...
30.
Już prawie 31. Pod koniec tygodnia jest zaplanowane. Na zegarach mamy właśnie godzinę 10:19. No i chyba to najwyższy czas, aby zacząć.
Wileński przegląd zdarzeń.
Przewodniczący Sejmu Litwy Viktor Pranckietis we środę w Warszawie spotkał się z liderem partii Prawo i Sprawiedliwość Jarosławem Kaczyńskim. Podczas spotkania omówiono perspektywę rozwoju stosunków dwustronnych, sytuację mniejszości narodowych w obu krajach, a także inne aktualne kwestie. Viktor Pranckietis i Jarosław Kaczyński wyraził satysfakcję z powodu odnowienia działalności dwustronnego zgromadzenia parlamentarnego. Uznali, że współpraca powinna w najbliższej przyszłości przynieść rezultaty, zwłaszcza w dziedzinie stosunków bilateralnych.
A właśnie mówiąc o mniejszościach narodowych, w Trokach nieopodal Wilna w ramach tradycyjnego święta miasta Trockie Lato 2019 w ubiegłą niedzielę odbył się festiwal mniejszości narodowych Tu nasza ojczyzna, tu jest nasz dom. W ramach festiwalu swoją twórczość zaprezentowali Rosjanie, Białorusini, Niemcy, Żydzi i Tatarzy. A polską mniejszość reprezentowały zespoły Folk Vibes i Wilenka.
A 30 maja w Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie powstało Centrum Edukacji Polonistycznej. Uroczystość zaszczyciła swą obecnością pani ambasador Urszula Doroszewska, delegacja Komisji do Spraw Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP na czele z Rafałem Grupińskim, szef Sejmowej Komisji Oświaty i Nauki Eugenius Jowajsza podkreślił, że jest to wielkie wydarzenie na uczelni, że jest to bardzo ważne dla mieszkańców Wilna i Wileńszczyzny. Stwierdził, że nasz kraj, Litwa, potrzebuje osób znających dobrze język polski. Natomiast pani ambasador w swoim przemówieniu podkreśliła, że staramy się, aby stosunki polsko-litewskie były jak najlepsze. Jeśli będziemy kształcić w dobry sposób nauczycieli języka polskiego, to na pewno wzmocni to relacje pomiędzy naszymi krajami.
A w tym tygodniu została otwarta czytelnia pod gołym niebem w Ogrodzie Bernardyńskim w Wilnie. Organizatorem otwartej we wtorek czytelni jest Centralna Biblioteka Samorządu Miasta Wilna. Udostępniła czytelnikom ponad 500 książek wydanych w trzech językach: po polsku, litewsku i po rosyjsku.
A 4 czerwca w Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Wilnie odbyło się takie spotkanie pod tytułem Polsko, raczej litewsko-polska misja poświęcona bioenergii i efektywności energetycznej. Burmistrzowie, politycy, gminni, kierownicy przedsiębiorstw ciepłowniczych, producenci technologii i dostawcy biomasy mieli możliwość podzielenia się swoim doświadczeniem w drodze do niezależności energetycznej opartej na odnawialnych źródłach energii, jak i znalezienia sposobów wzajemnej pomocy w tym zakresie. Jak się okazuje, po podjęciu decyzji o dywersyfikacji polityki energetycznej w 2012 roku, Litwa pod tym względem wyprzedza nie tylko kraje bałtyckie, ale też i Polskę. Kolejnym bardzo ciekawą rzeczą, którą wyczytałam, a no właśnie, z czego Litwa może być jeszcze dumna? Z tego, że w pełni może siebie nazwać państwem laserów, tak, potocznie mówiąc. Przed kilkoma tygodniami w Centrum Badań Laserów na Węgrzech zaczął działać litewski system laserowy Sylos o największej mocy na świecie. System tworzy dużą intensywność ultrakrótkich impulsów o potężnej mocy 1000 razy większej aniżeli amerykańskie elektrownie atomowe.
Wileńskim okiem.
A naszym gościem jest Rajmund Klonowski, redaktor prowadzący magazynu Wileńskiego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
To tak, aby daleko nie odbiegać świat laserów, elektrociplowni, skupmy się na naszym lokalnym podwórku. Prezydenta już mamy, rozmowy koalicyjne nadal w toku i nadal nie wiadomo, kto na jakim fotelu zasiądzie. Jak też nadal nie wiemy, co z polskimi postulatami, które kiedyś były w priorytecie akcji wyborczej Polaków na Litwie.
I to jest rzecz rzeczywiście bardzo niepokojąca. Wygląda na to, że najprawdopodobniej temat stołków, na których kto ma zasiąść, zdominował rozmowy koalicyjne, bo chociaż politycy partii rządzącej otwarcie przyznają, że nie jest możliwe stworzenie koalicji rządzącej bez udziału akcji wyborczej Polaków na Litwie, Związku Chrześcijańskich Rodzin, to o tyle w rozmowach koalicyjnych, ani też jakichkolwiek na ich temat komunikatach, nie pada ze strony polskich polityków ani słowo na temat realizacji polskich postulatów, do czego partia została swego czasu powołana przez Związek Polaków na Litwie. To budzi duży niepokój wśród Polaków na Litwie.
No właśnie, jakie są prognozy odnośnie tego kotla, który niby jest rzeczą naturalną po wyborze prezydenta, który już właśnie potwierdził swoją oficjalną wizytę zagraniczną do Polski?
Wszystko wskazuje na to, że prezydent elekt Gitanas Nausėda, jak sam zresztą zapowiada, będzie kontynuował politykę Valdasa Adamkusa, czyli politykę przyjaznych, ciepłych gestów w stosunku do Polski. Natomiast trzeba mieć na uwadze też, że realia się zmieniły. Od prezydentury Valdasa Adamkusa minęło 10 lat. W międzyczasie mieliśmy i agresję Rosji na Ukrainę, i okupację Krymu przez Rosję. I tak naprawdę też mieszkańcy Litwy, Polacy, którzy udzielili Nausėdzie ogromnego kredytu zaufania, w polskich okręgach wyborczych zdobył miażdżącą przewagę głosów w drugiej turze, oczekują nie gestów, tylko bardzo konkretnych rozwiązań nierozwiązywanych od lat problemów. I to tak naprawdę zaważy na odbiorze jego prezydentury i znaczeniu dla relacji polsko-litewskich.
A co pan myśli o wystawieniu kandydatury prezydent Dalii Grybauskaitės na stanowisko Rady Europejskiej i o blokadzie jej kandydatury przez Grupę Wyszehradzką?
No myślę, że przede wszystkim blokada ze strony Grupy Wyszehradzkiej jest całkiem zrozumiała. Z jednej strony dlatego, że jest bardzo silny kandydat Słowacji, który poza tym rzeczywiście aktywnie lobbuje na rzecz tej swojej kandydatury. A z drugiej też strony trudno oczekiwać, żeby chociażby Polska wspierała kandydaturę Dalii Grybauskaitės na jakiekolwiek stanowisko, bo mamy doświadczenia przecież i z tym, jak się pani prezydent zachowywała w stosunku do Polaków na Litwie, i także w stosunku do Polski na arenie międzynarodowej. Tutaj wystarczy zobaczyć i wstrzemięźliwość w sytuacjach, kiedy trzeba było bronić Polski przed atakami niesprawiedliwymi, oskarżeniami o łamanie praworządności i inne kwestie. Poza tym Dalia Grybauskaitė jest postrzegana jako kandydat bardzo proniemiecki, a z opublikowanej ostatnio jej biografii wynika, że jest to osoba, która nie nadaje się do pracy w zespole, która uważa, że jest otoczona przez wrogów i bardzo trudno by się raczej odnalazła w współpracy na rzecz integracji naszego regionu.
Ostatnio również słyszymy w prasie, że Litwa zatwierdziła plan zwiększenia liczby wojska, w tym założyła, że na obronność będziemy przeznaczali około 2,5% PKB. Tak z historii Litwa zwiększyła wydatki na obronność od roku 2014. Czy właśnie ten scenariusz krymski, donbaski, który był tego powodem, jest w chwili obecnej prawdopodobny na Litwie?
Trzeba powiedzieć, że w historii wydarzenia nie powtarzają się dosłownie, natomiast można doszukiwać się pewnych analogii zawsze. Scenariusz Krymu na Litwie się nie powtórzy, dlatego że Litwa nie ma Krymu, ale z drugiej strony scenariusz Donbasu, czyli destabilizacji i uniemożliwienia dostępu do przygranicznych regionów, jest możliwy. Trzeba też pamiętać o tym, że z jednej strony Litwa graniczy bezpośrednio z Rosją, bo z obwodem kaliningradzkim, gdzie Rosja przerzuca coraz więcej, zresztą wbrew międzynarodowym też umowom, coraz więcej uzbrojenia, rakiet, także rakiet balistycznych długiego i średniego zasięgu, że mamy do czynienia ciągle z rosyjskimi prowokacjami na litewskiej międzynarodowej przestrzeni powietrznej i z wojną hybrydową w przestrzeni informacyjnej i narracyjnej. Przecież jest mnóstwo propagandy w mediach, w portalach społecznościowych, dotyczącej zresztą też historii polskiej. Takie tezy padają, jak to, że 17 września Polska napadła na Związek Sowiecki razem z Hitlerem, a Stalin się tylko bronił. Taka jak to, że oficerowie pomordowani w Katyniu są sami sobie winni, bo nie musieli się poddawać, tylko zgodnie z przysięgą trzeba było walczyć do śmierci. I tak dalej. Takie tezy padają. A zwiększanie nakładów na obronność to nie jest tylko wydawanie pieniędzy na czołgi i karabiny, ale też na bezpieczeństwo cybernetyczne, na zabezpieczanie kluczowej infrastruktury energetycznej i także na programy naukowe. Trzeba pamiętać, że Litwa nie zostałaby, tak jak dzisiaj jest światowym potentatem laserowym, gdyby swego czasu nie skorzystała z programu Science for Peace NATO. I te nakłady na obronność to są także pieniądze na rozwój badań, na naukę i na bezpieczeństwo w wielu innych sferach.
No to dobrze, dziękuję ślicznie za ten nakreślenie tej całej sytuacji dla naszych słuchaczy. To może jeszcze kilka słów na zakończenie o przeglądzie zdarzeń, co w magazynie Kuriera Wileńskiego na najbliższy tydzień pan planuje.
O najbliższy tydzień, już w najbliższą sobotę się ukaże i będzie przez ten tydzień dostępny nowy Kurier Wileński, wydanie magazynowe, które jest poświęcone 350-leciu Wileńskiej Kalwarii, która leży co prawda poza szlakami turystycznymi, ale ma bardzo bogatą historię, przepiękną architekturę, jest bardzo istotna także dla Wilna i dla Kuriera Wileńskiego. Nasza świętej pamięci redakcyjna koleżanka Julita Tryk marzyła o tym, żeby napisać książkę z okazji tej rocznicy. Niestety nie dożyła, odeszła w ubiegłym roku, ale w magazynie staramy się jej to dzieło kontynuować. Poza tym finał konkursu Moje dziecko w obiektywie, informacje o tym, jak zabezpieczyć swoją skrzynkę poczty elektronicznej i, co być może zaciekawi pasjonatów polityki międzynarodowej, duży reportaż o zimnej wojnie w Arktyce, gdzie trwa wyścig zbrojeń i może być wbrew niskim temperaturom tam panującym całkiem gorąco.
Dziękuję ślicznie za udział, za wypowiedź, za przyjście. A naszym gościem był Rajmund Klonowski, redaktor prowadzący magazynu Kuriera Wileńskiego.
Dziękuję i dobrego dnia.
To ja jeszcze zaproponuję teraz Państwu, żeby zaśpiewała nam wokalistka, litewska wokalistka, chociaż rosyjskiego pochodzenia, Alina Orlowa, piosenka w języku litewskim Vaikelis, czyli dziecko.